Dziś w programie o różnych sposobach świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. O małych, ale jakże ważnych znakach historii. Powiemy także o wręczeniu w Krakowie Krzyży Wolności i Solidarności.
listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Kilka dni później Józef Piłsudski, jako wódz naczelny, wysłał do światowych mocarstw depeszę ogłaszającą ten fakt. Rozpoczęte rok temu przez Instytut Pamięci Narodowej w Stróży obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości potrwają do 2022 roku.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest obchodzone jako święto państwowe 11 listopada. Na ile dzień ten może być uznany za datę rzeczywistego odzyskania niepodległości, a na ile data owa wyraża jedynie umowny termin przejścia Polski od niewoli do niepodległości? Odzyskanie wolności w 1918 roku nie było aktem jednorazowym. Wynikało to stąd, że władza zaborców słabła i ustępowała pod naciskiem Polaków w różnym czasie. 12 września 1917 roku powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. 7 października 1918 roku ogłosiła orędzie do narodu polskiego zapowiadające odzyskanie niepodległości przez Polskę. 3 tygodnie później w Krakowie władzę przejęła Polska Komisja Likwidacyjna. W zaborze pruskim odzyskanie niepodległości stało się możliwe dopiero w roku 1919. W istniejącej sytuacji na znaczeniu zyskały wydarzenia w Warszawie. 10 listopada 1918 roku przybył tu z Magdeburga Józef Piłsudski. Dzień później, właśnie 11 listopada, przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, a 14 listopada pełnię władzy politycznej. Doszło do rozbrajania wojsk okupacyjnych w Królestwie oraz zawarcia porozumienia z wojskami niemieckimi w sprawie ich wycofania na zachód. Trzeba podkreślić zgodne działanie w kierunku odzyskania wolności wszystkich liczących się ugrupowań politycznych. Znaczenie wydarzeń z 11 listopada oraz waga polityczna rozejmu zawartego w Compiègne 11 listopada zaważyły na przyjęciu ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dnia 11 listopada jako Święta Niepodległości. Instytut Pamięci Narodowej podjął szereg inicjatyw mających na celu uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną z nich są tak zwane debaty belwederskie.
To jest z jednej strony taka próba uporządkowania wiedzy historycznej na ten temat. Ilość pozycji dotyczących losów sprawy polskiej w czasie I wojny światowej jest znacząca. A więc po pierwsze, bo to porządkowanie wiedzy. Po drugie, pokazywanie tych obszarów, które są obszarami dyskusyjnymi, gdzie toczy się w dalszym ciągu dyskurs co do interpretacji przede wszystkim, no bo fakty są znane i fakty są rozpoznane. I trzeci element, który w czasie tych debat się pojawił, a one są w obiegu od 5 listopada 2016 roku, to jest kwestia nowych elementów, które też w czasie takiej wymiany poglądów potrafią wpłynąć. Rozpoczęliśmy od debaty poświęconej aktowi 5 listopada 1916 roku. W obecnej chwili, a tych debat było już 12, debat dotyczących lat właśnie tego kształtowania się państwowości, przy czym jeszcze była dodatkowo jedna debata prowadzona na Zamku Królewskim, która nie dotyczyła lat 100, ale 1000. To była kwestia takiego spojrzenia retrospektywnego na znaczenie historii Polski, na to, dlaczego ona jest tak istotna, dlaczego jest tak ważna. No i aktualnie jesteśmy w końcu 1919 roku. To jest cykl, teraz ciąg debat poświęconych kształtowaniu się granic, walkom o granice. No mam nadzieję, że w przyszłym roku te walki graniczne skończymy.
W wielu miastach była prezentowana wystawa plenerowa Ojcowie Niepodległości. Przedstawiono na niej postacie najważniejsze dla polskiej niepodległości. Instytut Pamięci Narodowej przygotował także wystawy Powstałaby żyć i Będzie wielka albo nie będzie jej wcale.
Wystawa pokazuje wysiłek Polaków w utrzymaniu niepodległości państwa, oraz w walce o stworzenie tak naprawdę nowych granic państwowych po 1918 roku, bo 1918 rok to nie był koniec, a tak naprawdę początek. Na wystawie podejmujemy tematykę nie tylko wojny polsko-bolszewickiej, ale również powstania śląskie, powstanie wielkopolskie i trochę mniej znane powstanie sejneńskie.
Przygotowano także publikacje prezentujące bohaterów naszej niepodległości. Z myślą o dzieciach i młodzieży zostały przygotowane gry planszowe. Ich tematem jest oczywiście nasza droga do niepodległości. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w drugim ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Kresy – Polskie Ziemie Wschodnie w XX wieku. Dla uczniów przygotowano sesje naukowe i pokazy filmowe. Uczestnicy będą mieli za zadanie na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na temat Kresów. Laureaci etapu centralnego we wrześniu 2020 roku odwiedzą Kresy. Uczniów oraz czteroosobowe zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej szkoły mogą zgłaszać do 30 listopada 2019 roku w terenowych placówkach IPN. W Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia IPN w Krakowie zostały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności. Opozycjoniści z czasów PRL, uczestnicy wolnościowych manifestacji i redaktorzy pism drukowanych w podziemiu zostali odznaczeni za walkę, która zakończyła się zwycięsko w 1989 roku. Krzyż przyznany zastrzelonemu podczas demonstracji w Nowej Hucie Bogdanowi Włosikowi odebrała jego siostra.
Jakie zadośćuczynienie, że dalej po tylu latach ta pamięć po prostu trwa.
W imieniu brata Ryszarda, który został trafiony przez ZOMO petardą z gazem łzawiącym 1 maja 1983 roku, krzyż odebrał jego brat Antoni Smagur.
Nie bał się pokazać tego, że jest Polakiem, że zawsze był przeciwny temu ustrojowi, który panował.
Krzyż odebrał też Andrzej Sabatowski, redaktor wydawanego w podziemiu czasopisma Tymczasem. Nadawany od 2011 roku Krzyż Wolności i Solidarności jest wzorowany na przedwojennych krzyżach i medalach niepodległości. Odznaczenie mu honorowano do tej pory około 3000 osób.
Aktywnie włączały się w działalność wtedy, kiedy było to najtrudniejsze, kiedy groziły za to największe represje.
Odznaczenie jest przyznawane za działalność w latach 1956-1989.
W historii Polski jest wiele znaków i odznaczeń, które na zawsze będą nam przypominać o najważniejszych wydarzeniach oraz postaciach naszych dziejów.
Wiedzę na temat ważnych wydarzeń historycznych można propagować nie tylko poprzez wydawanie książek, produkcję filmów czy też odsłanianie pomników. Mogą temu służyć także drobiazgi mieszczące się w dłoni.
W działalności Instytutu Pamięci Narodowej związanej z propagowaniem wiedzy historycznej, z upamiętnianiem postaci i wydarzeń istotnych dla historii narodu polskiego posiłkujemy się różnego rodzaju, nazwijmy to, gadżetami. Nie tylko realizujemy poważne publikacje czy wznosimy pomniki, ale wykonujemy drobne przedmioty, które mają przypominać, przybliżać historię, szczególnie młodzieży. I temu celowi służą przypinki, tak zwane przypinki, czyli różnego rodzaju znaczki produkowane na potrzeby konkretnych wydarzeń historycznych, na potrzeby świąt, państwowych rocznic. Są to drobiazgi, które każdy może zabrać ze sobą, szczególnie atrakcyjne dla młodzieży. Towarzyszą im zwykle niewielkie karteczki, na których umieszczone są podstawowe informacje związane z tym symbolem, który staramy się propagować. To jest też swego rodzaju deklaracja. To obserwujemy w przestrzeni publicznej, kiedy ludzie przypinają sobie do klapy te znaczki, właśnie manifestując swój szacunek do historii, swoje zainteresowanie historią, zaangażowanie w pewne wydarzenia, pokazują, że ta historia nie jest im obojętna. Widząc osobę z takim znaczkiem, od razu w jakiś sposób ją identyfikuję. Widzę, że jest to ktoś, z kim łączy mnie wspólnota wartości, wspólnota zainteresowań. To jest symbol czy sposób identyfikacji, no, tak wywodzący się jeszcze z dawnych lat, z okresu konspiracji antykomunistycznej, demokratycznej opozycji. No, możemy przywołać tutaj słynny opornik, który był wpinany w klapę jako właśnie taki znak rozpoznawczy pewnego środowiska. Wpięty w klapę opornik symbolizował opór przeciwko władzy komunistycznej. Przypinki są to albo znaki, symbole projektowane na bieżąco na potrzeby danego wydarzenia, albo sięgamy po wzorce historyczne. Te odznaki są rozdawane, te wpinki są rozdawane przy okazji różnego rodzaju wydarzeń masowych, uroczystości, nie są wprowadzane do sprzedaży. Często takie najbardziej popularne wpinki są wznawiane w kolejnych latach, na przykład słynne guziki katyńskie, które są poszukiwane. Wiemy, że są kolekcjonerzy, zbieracze, którzy bardzo sobie cenią te nasze wpinki.
Ukazała się książka Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie 1945-1990. Napisana przez Tomasza Łabuszewskiego, Annę Obrębską i Małgorzatę Ptasińską.
Podstawowym założeniem było stworzenie dla owej emigracji niepodległościowej powojennej pewnego pomnika i ta książka jest tym pomnikiem. Ona miała pokazać tą wielopłaszczyznowość funkcjonowania prawdziwego państwa polskiego na uchodźstwie. Czyli mamy tam cztery te najważniejsze, naszym zdaniem, płaszczyzny funkcjonowania. Ową płaszczyznę legalistyczną z prezydentami, z kolejnymi rządami. Pokazujemy najważniejsze partie polityczne, które dla współczesnego Polaka już w części niewiele mówią. Chociażby Liga Niepodległości Polski, jedno z ugrupowań piłsudczykowskich, które odegrało niezwykle istotną rolę w kontynuowaniu owej misji legalistycznej. Ale mamy tam i Polską Partię Socjalistyczną, i Stronnictwo Narodowe, i Polski Ruch Wolnościowy, Niepodległość i Demokracja. Też zapomniano już ugrupowanie, które odcisnęło niezwykle trwały ślad na historii emigracji. Mamy wreszcie tą płaszczyznę inicjatyw społecznych ze szczególnym zaakcentowaniem roli Kościoła katolickiego, który był takim fundamentem działania Polaków na emigracji, ale pokazujemy tam losy dzieci. To też niezwykle ważny aspekt w działalności owego państwa na uchodźstwie, zapewnienie ciągłości patriotycznej i tradycji patriotycznej w kolejnych pokoleniach Polaków, które nie znały już wolnej Polski. Pokazujemy historię armii, która właściwie z dnia na dzień z pozycji niezwykle zasłużonego sojusznika stała się piątym kołem u wozu. Armii rozbrojonej, armii rozczłonkowanej, armii, której dowódcy znaleźli się w tragicznej sytuacji materialnej. Na 74 generałów, którzy służyli w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, tylko czterech otrzymało emerytury w Wielkiej Brytanii, a reszta musiała radzić sobie sama. To są prawdziwe losy ludzi niezwykle zasłużonych, których wybór pozostania na emigracji oznaczał bardzo ciężki, trudny i żmudny początek nowego życia. Mówimy o ludziach, którzy znaleźli się w obcych państwach, które dźwigały się ze zniszczeń wojennych, państwach, które przeznaczały środki na odbudowę, a tutaj byli jeszcze emigranci, z którymi trzeba było coś zrobić. Też warto wspomnieć, że mimo tych trudności ekonomicznych, psychicznych, bo część tych ludzi miała pozostawione rodziny w kraju, byli to ludzie, którzy emanowali inicjatywami. To z ich inicjatywy powstało Studium Polski Podziemnej, to z inicjatywy powstała pomnikowa Armia Krajowa w dokumentach. To oni publikowali własne wspomnienia, w ten sposób utrwalając tą tradycję walki o niepodległość. Mamy fenomenalną działalność Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, obejmującą w zasadzie cały świat. W roku 1947 to było 60 tysięcy ludzi zrzeszonych w tej organizacji. Także niezwykle piękna historia tych różnorakich inicjatyw. I mamy wreszcie tę płaszczyznę kulturalną, która być może z całego tego konglomeratu różnych zjawisk obejmujących historię państwa polskiego na uchodźstwie jest najbardziej znana, jak historia paryskiej kultury. Ale to nie tylko paryska kultura, to chociażby takie wydawnictwa jak wydawnictwo Veritas, wydawnictwo Orbis, Libella. Bez tego dorobku, bez tego właśnie wolnego głosu, wolnych Polaków w czasach cenzury prawdopodobnie nie byłoby i opozycji demokratycznej, i Solidarności, i Wolnej Polski.